Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z samodoskonaleniem się, z rozwojem osobistym, osiąganiem celów, produktywnością i efektywnością osobistą. I jeśli to są tematy, które Cię interesują albo chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, witajcie w 18 odcinku podcastu, ostatnim odcinku w tym roku i odcinku, w którym będę mówiła o czymś bliskiemu mojemu sercu, bo o książkach, o czytaniu i czymś, co tak naprawdę jest jedną z moich największych przyjemności życiowych, jedną z moich ogromnych pasji, ale też rzeczą, która była jedną z największych przyjemności w 2020 roku, bo nie obfitował jakby w wiele aktywności pozadomowych, umówmy się. I też wydaje mi się, że odcinek o książkach jako ostatni odcinek w tym roku to jest taka fajna klamra kompozycyjna, bo tak naprawdę z końcem grudnia mija 4. miesiąc, kiedy prowadzę podcast i oczywiście nagrywałam odcinki co tydzień. Pierwszy odcinek był również o książkach i pierwszy odcinek, w którym mówię o tym, jak przeczytać 52 książki w ciągu roku, gdzie dzielę się wskazówkami, tipami, takimi praktycznymi radami. Możecie oczywiście przesłuchać, to jest tak naprawdę najpopularniejszy odcinek do tego czasu. I jeśli będziecie chcieli też wprowadzić w życie różne rady i wskazówki, czy będziecie szukać w ogóle sposobów, jak czytać więcej w przyszłym roku, no to zachęcam Was do rzucenia okiem na tamten odcinek. On jest bardzo krótki i bardzo treściwy, więc podlinkuję go też na pewno w opisie tego odcinka. Zanim przejdziemy do sedna odcinka, czyli tego, jakie książki przeczytałam w zeszłym roku, a właściwie top 5 książek, które przeczytałam w zeszłym roku, to chciałabym Was też prosić, żebyście kliknęli obserwuj w aplikacji podcastowej, w której słuchacie tego odcinka, czy na YouTubie, czy na Spotify'u, czy na Apple Podcast. Dziękuję bardzo. Więc 2020 rok minął mi bardzo mocno pod kątem czytania i moim celem na ten rok było przeczytanie 52 książek. No wiadomo, 52 tygodnie, 52 książki, to taki popularny internetowy cel, więc ja sobie tak założyłam, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku czytałam ich chyba 28, więc uznałam, że 52 to jest bardzo dobry cel. I tak naprawdę już nagrywając ten pierwszy odcinek o czytaniu książek, czyli tam na początku września, wiedziałam, że ja ten cel przekroczę, bo już wtedy miałam na koncie 45 bodajże książek. Natomiast jeszcze wtedy nie wiedziałam, o ile ten cel przekroczę. I też zapytałam Was na Instagramie, jak myślicie, ile książek przeczytałam. Jedna osoba była najbliżej, bo odpowiedziała, że przeczytałam tych książek 58. A finalnie, jeśli chodzi o przesłuchane audiobooki i przeczytane książki, to zaliczyłam ich 60. Także udało mi się przekroczyć cel o 8 książek i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Tym bardziej, że, co ciekawe, uwaga, czytanie wcale nie zajmowało lwiej części moich dni i nawet to nie jest tak, że czytałam dosłownie codziennie. Więc tym bardziej warto zwrócić uwagę też na te wskazówki, o których mówiłam w pierwszym odcinku mojego podcastu, bo właśnie tam są wskazówki, które najbardziej wpłynęły na to, że ja byłam w stanie po prostu te książki przeczytać / przesłuchać. Ale zanim powiem o samych książkach, bo dzisiaj podzielę się z Wami po pierwsze moim top 5 książek, które przeczytałam oraz kilkoma takimi dodatkowymi kategoriami, na które uważam, że warto zwrócić uwagę, to powiem Wam też o dodatkowych tipach, o których nie mówiłam w pierwszym odcinku podcastu, które gdzieś tam w trakcie tych 4 miesięcy padły mi do głowy, czy zaczęłam po prostu je robić i zauważyłam, że albo coś działa lepiej, albo coś jest może tak oczywiste, że ja o tym nie myślałam, albo też nie robiłam czegoś, co faktycznie jest oczywiste. Już Wam mówię, o co chodzi, więc mam kilka takich fajnych tipów odnośnie czytania książek. Więc przede wszystkim całkiem niedawno, niestety, zaczęłam słuchać książek, audiobooków na przyspieszonej prędkości. I akurat w przypadku, kiedy włączyłam właśnie to przyspieszenie, to słuchałam książki po angielsku, natomiast autor dość flegmatycznie, dość rozwlekle się wypowiadał i jakoś tak troszeczkę mnie to męczyło. I przyspieszyłam sobie tą książkę właśnie na 1,2, czyli nie tak bardzo dużo. Ale powiem Wam, że to dało bardzo dużo pod kątem po pierwsze oszczędności czasu, a po drugie pod kątem takiej dynamiki tego czytania i słuchania, bo ja też jestem bardzo dynamiczną osobą i raczej wolę treści, które są dopasowane poniekąd jakby do mojego temperamentu i dynamiki przyswajania informacji, więc to mi bardzo pasuje. I powiem Wam, że zaczęłam to przyspieszenie stosować wszędzie, bo jak na przykład oglądam teraz na YouTubie jakieś różne filmy dotyczące różnych dziedzin i słyszę, że ktoś mówi bardzo wolno i robi bardzo duże przerwy i generalnie nie da się tego słuchać w normalnej prędkości, to wtedy przyspieszam sobie nawet dwukrotnie i jest o wiele lepiej. Można naprawdę gdzieś tam półgodzinny film zmieścić 15 minut. Nie ucieka ci żadna informacja, bo dopasowujesz jakby do siebie prędkość mówienia osoby. I to naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, także polecam. Kolejnym tipem jest to, że zauważyłam, że wolę sięgać po audiobooki i słuchać książek w przypadku, kiedy po pierwsze wiem, że te książki będą lżejsze, czyli nie takie ogromne kolosy, które mają bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo praktycznych informacji i kiedy wiem, że ja nie będę z tych audiobooków robiła dużo notatek. Bo w przypadku, kiedy ja słucham audiobooków, to ja słucham właściwie ich zazwyczaj w ruchu, czyli kiedy biegam, albo kiedy idę na spacer, ewentualnie kiedy jadę samochodem i we wszystkich tych sytuacjach, no oczywiście oprócz spaceru, we wszystkich tych sytuacjach no nie jestem w stanie robić na bieżąco notatek, dlatego ja na audiobooki zaczęłam wybierać książki, które po prostu nie wymagają robienia notatek, na przykład są fabularne albo są takimi bardziej ogólnymi poradnikami, na przykład tak jak ostatnia książka The Subtle Art of Not Giving a Fuck, bardzo fajna, naprawdę świetna, polecam, która też jest dość lekka, jest tam parę fajnych cytatów, które warto zapisać, natomiast ona ogólnie ma pewien wydźwięk i uznałam, że jakby nie potrzebuję robić z niej notatek, więc to była idealna książka właśnie na audiobooka. Natomiast jeśli wiem, że ja z danej książki będę robiła dużo notatek, to zawsze wybieram e-booka i tak na przykład było teraz z najnowszą książką, którą przeczytałam. Zaraz Wam powiem, bo ona też jest w top 5 moich książek, ale wiedziałam, że z niej będzie bardzo dużo informacji takich praktycznych, więc wybrałam e-booka, żeby móc sobie na bieżąco robić notatki. I takie czytanie książki z notatkami oczywiście, że trwa więcej, ale to też o to chodzi, żeby te informacje przyswajać, zapisywać i ewentualnie wdrażać. Bo odnośnie wdrażania ważne jest to, żeby wdrażać te wskazówki, które przeczytamy w danych książkach natychmiast, bo jak one leżą sobie odłogiem w jakimś notatniku albo na kartce, to tak naprawdę im więcej czasu mija, tym jest mniejsza szansa, że cokolwiek z tego wdrożymy, więc ja staram się wdrażać te rzeczy natychmiast, ważniejsze od razu, mniej ważne gdzieś tam planować, ale wdrażać chociaż jedną rzecz z danej książki. I ostatnia uwaga, jeśli chodzi o papierowe książki, to ja działam tak, że w wersji takiej drukowanej kupuję książki, które są po prostu dla mnie ważne i które wiem, że wprowadzają do mojego życia coś bardzo dużego, jakąś zmianę i będę chciała na pewno do nich wrócić. Z drugiej strony kupuję też książki, które bardzo trudno dostać w formie e-booka i audiobooka, albo na przykład są bardzo drogie w formie tej elektronicznej i wolę wtedy po prostu mieć taką formę drukowaną, papierową, na półce, bo wiem, że mogę ją wtedy wszędzie ze sobą zabrać itp. Więc to jest jakby moje podejście do książek, dodatkowe tipy, także oprócz tych, które są w pierwszym odcinku, to możecie skorzystać również z tych. A teraz chciałabym przejść do sedna odcinka i powiedzieć Wam o książkach, które przeczytałam w tym roku i jakie były z nich top 5. Więc tak, podsumowując raz jeszcze, przeczytałam 60 książek od stycznia do grudnia, właściwie do wczoraj przeczytałam 60 książek. Raczej już nie będę czytała w tym roku, w ciągu tych 3 ostatnich dni skupię się na innych rzeczach, tak żeby już od stycznia ruszyć znowu pełną parą. I generalnie teraz powiem Wam o moich top 5 książkach, które przeczytałam i które najwięcej wniosły do mojego życia. Zacznę od miejsca 5, żeby budować tutaj napięcie. Więc na 5 miejscu jest książka Jak uratować świat, czyli co dobrego możesz zrobić dla planety, Arety Szpury. I ta książka zmieniła trochę moje myślenie pod kątem tego, jak ja żyję, co kupuję, na co wydaję pieniądze, czego używam i wprowadziłam za jej pomocą do życia bardzo dużo zmian. Nawet takich małych zmian, takich, które nie kosztowały mnie wiele, ale które dają też to, że generuję mniej śmieci, że kupuję mniej i te rady to między innymi właśnie zakup różnych produktów, które nie są zrobione z plastiku albo to, że posiadam teraz takie własne woreczki, na przykład na warzywa i owoce, więc takie małe rzeczy, praktyczne rady, to jest to, co jest jakby esencją tej książki, bo jest tam takich praktycznych rad mnóstwo, nawet nawet dotyczących tego, jak robić własne środki do sprzątania, co jest banalnie proste. Jest tam bardzo dużo przepisów właśnie na te środki, na różne potrawy, nawet potrawy z resztek i to jest po prostu zajebiste. I są tam też fajne wywiady z mądrymi ludźmi z różnych dziedzin. Więc ta książka jest naprawdę świetna i uważam, że powinien ją każdy przeczytać. Jest bardzo krótka, jest pisana lekkim językiem i no, mam nadzieję, że ona też u kogoś z Was powoduje taką zmianę myślenia, bo u mnie bardzo dużą zmianę myślenia spowodowała i bardzo ją sobie dlatego cenię. Czwarte miejsce to jest Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Moja droga od 0 do 7 milionów z bloga. I to jest książka Michała Szafrańskiego, gdzie opisują swoją drogę od tego, jak zaczynał ze swoim biznesem online i z blogiem, jak oszczędzać pieniądze do tego, do momentu, kiedy no, zarabiał 7 milionów z bloga, czyli do tego, jak jego biznes się mocno rozrósł. I po pierwsze ta książka jest pisana tak świetnym językiem i tak przystępnym językiem, tak lekkim, że po prostu pochłaniasz ją strona za stroną. Jest bardzo mięsista jednocześnie, bo tych informacji, które są praktyczne, które są poparte liczbami, które są poparte przykładami, jest tam naprawdę po prostu od groma. I ja tak naprawdę jak ją czytałam, to co chwilę musiałam gdzieś tam tą książkę zakładkować, odkładać i robić notatki. I powiem Wam, że ta książka jest tak bardzo wartościowa i pełna przydatnych informacji, że mam zamiar ją przeczytać w tym roku raz jeszcze i jeszcze bardziej podejść do tego pod kątem wdrożenia pewnych rzeczy. Więc to jest dla mnie skarbnica wiedzy. No też zaczęłam gdzieś tam internetowo się udzielać, więc jakby pokładam bardzo duże nadzieje w tej książce i bardzo ją Wam polecam. Miejsce trzecie, podium, zaczynamy na podium. To jest książka Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Hansa Roslinga. I ta książka powinna być tak naprawdę lekturą obowiązkową w każdej szkole, bo książka właśnie mówi o tym, jak pomimo tego takiego medialnego, informacyjnego szumu, jakby wydobywać informacje, które są ważne. I książka jest takim podsumowaniem tego, że jest wiele stereotypów, o które my się opieramy, jest wiele takich medialnych doniesień, które są zawsze bardzo głośne, a nie do końca świat działa właśnie tak, jak pokazane jest w tych fragmentarycznych doniesieniach, głównie medialnych oczywiście. I że świat nie jest do końca tak zły, jak myślimy, że ten postęp jest wszędzie, właściwie w każdym obszarze, cały czas. I że tak naprawdę nasza wiedza, nasze postrzeganie świata powinno opierać się właśnie na tej wiedzy faktycznej, na statystykach, a nie na medialnych doniesieniach i na stereotypach, które gdzieś sobie w głowie budujemy. Więc naprawdę warto tą książkę przeczytać, żeby zobaczyć też takie informacje, czy fakty oparte badania naukowe i trochę też się zdziwić odnośnie tego, co myślimy, a jak faktycznie wygląda świat, więc bardzo polecam. Miejsce drugie. To jest książka, o której wspominałam w ostatnim odcinku i wspominałam też o niej kilka razy. I to jest książka Pata Flynna, How to be better at almost everything, learn anything quickly, stack your skills, dominate. I ta książka mówi o koncepcji, o której też już parę razy wspominałam, czyli o generalizmie. Książka bardziej pochwala bycie generalistą, czyli posiadanie różnych umiejętności na takim średnio dobrym, dość dobrym poziomie, a nie na bycie specjalistą w jedynej niszy. I ja też się bardzo zgadzam z tym podejściem, bo sama takie podejście wyznaję i dywersyfikuję trochę swoje umiejętności i swoje zainteresowania, żeby po pierwsze urozmaicić sobie życie, po drugie, żeby jakby mieć właśnie w ręku wiele umiejętności, których mogę używać jakby w życiu. I uważam, że ta książka jest bardzo dobra, pewnie trochę niedoceniona, bo ja o niej wcześniej bardzo mocno nie słyszałam, a ten temat generalizmu i tego bycia generalistą też nie jest bardzo mocno eksplorowany w literaturze, więc na pewno będę chciała się temu przyjrzeć bardziej w tym kolejnym roku. I teraz... Dobra, nie będę robić z siebie głupka. Pierwsze miejsce to jest książka, którą przeczytałam jako ostatnią w tym roku i to jest bardzo znaczące, bo tą książką jest Praca głęboka, napisana przez Cala Newporta i ta książka tak bardzo zmieniła moje życie. To znaczy ja ją dopiero skończyłam czytać, więc ona nie zmieniła mojego życia jeszcze, bo jeszcze nie wdrożyłam nic z tej książki, ale po prostu jak czytałam tą książkę, to czułam ekscytację na myśl o tym, że będę mogła te rzeczy wdrożyć do swojej pracy, do swojego życia. I tak bardzo ta książka dała mi zrozumienie tego, czym jest praca głęboka, to znaczy praca znacząca nad kreatywnymi, ważnymi, głębokimi koncepcjami i jak bardzo my ludzie spędzamy czas głównie na pracy płytki, czyli na nic nieznaczących zebraniach, na wymienianiu miliona maili, na robieniu rzeczy, które nie są jakby esencją naszych umiejętności. I kolejną rzecz, którą z tej książki wyniosą, oprócz właśnie tego, że chcę wprowadzić pracę głęboką do swojego życia, jest ograniczeniem mediów społecznościowych. Oczywiście w takim obszarze, w jakim jestem w stanie to zrobić, no bo oczywiście teraz rozpoczynając podcast, no to w mediach społecznościowych no muszę działać po prostu. To jest jakby część mojej pracy w tym momencie, można tak powiedzieć. Ale jeśli chodzi o takie prywatne korzystanie z mediów społecznościowych, to chcę to bardzo mocno ograniczyć, wprowadzić nawet konkretne pory w ciągu dnia, kiedy ja z tych mediów społecznościowych mogę korzystać i jakby uruchamiać też takie tryby pełnego skupienia, czyli po prostu wyłączania internetu na czas, kiedy po pierwsze pracuję, po drugie kiedy odpoczywam, po trzecie kiedy spędzam czas z ludźmi, więc jakby to jest ogromna rzecz, którą ja będę chciała wprowadzić. I też taki spoiler alert, uwaga, jeden z moich celi na przyszły rok jest to, żeby finalnie na koniec roku spędzać 2 weekendy miesięcznie bez dostępu do internetu. Więc to też jest dla mnie taki ogromny krok, bo kiedyś byłam bardzo mocno uzależniona od internetu, od mediów społecznościowych, pewnie dalej gdzieś tam trochę jestem. Ale już od lutego mam w planach ruszyć z 1 weekendem bez internetu w miesiącu, żeby później już tak naprawdę 2 weekendy bez internetu w miesiącu spędzać. A w przyszłości, kto wie, może jeszcze więcej. Zobaczymy. Poza rezygnacją z mediów społecznościowych, to też ta książka Cala Newporta porusza temat, który jest dla mnie kluczowy i o którym cały czas mówię i który też będzie podstawą takiego procesu osiągania celów, który ja planuję na przyszły rok stworzyć, czyli skupianie uwagi na ważnych rzeczach, czyli robienie ważnych rzeczy, spędzanie większości swojego dnia na rzeczach, które są dla ciebie ważne lub które są znaczące z punktu widzenia na przykład twojej pracy zawodowej, twoich pasji, tego, co chcesz po prostu osiągnąć. Więc ta książka ma na mnie kolosalny wpływ. Cały czas też o niej rozmyślam i muszę jeszcze właśnie w tym roku zaplanować wdrożenie rzeczy z tej książki do swojego życia, do swojego dnia. Więc polecam wam ją serdecznie. To jest najlepsza książka, jaką ja w tym roku przeczytałam. Praca głęboka, Cal Newport. Wszystkie linki też, o których ja powiedziałam, podlinkuję wam w opisie odcinka. A jeszcze tylko przejdę szybko do dodatkowych kategorii, bo wiecie, 60 książek to jest sporo, więc żeby dać uznanie tylko 5 z nim, to jest bardzo mało, ale są też takie dodatkowe kategorie, które ja stworzyłam i powiem o nich bardzo szybko. Więc tak, jest książka, która jest klasykiem, jest starym klasykiem, który ja przeczytałam po raz pierwszy. I to jest książka 1984 Orwella. I ta książka bardzo mocno mną wstrząsnęła, bo biorąc pod uwagę, że przeczytałam ją w momencie, kiedy no, jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej i ta książka bardzo mocno zarezonowała właśnie ze mną i z moimi też poglądami, no i z tym, jak może wyglądać taka smutna przyszłość, jeśli niczego nie zrobimy, więc ta książka bardzo mocno gdzieś tam mną wstrząsnęła i no i to jest to klasyk, który przeczytałam dopiero teraz, bo książka ma już sporo lat, nie pamiętam dokładnie ile. Druga kategoria to jest książka, którą powinien przeczytać każdy, dosłownie każdy, zwłaszcza w Polsce. I to jest książka Bogaty ojciec, biedny ojciec. I to jest książka fabularna, ale w formie takiego poradnika. I to jest książka o inteligencji finansowej po prostu. I o tym, jak ważna jest zmiana mentalności na temat pieniędzy, na temat zarabiania pieniędzy. I ta książka jest naprawdę dla każdego, zwłaszcza jakby w naszej rzeczywistości, kiedy tak naprawdę wiele ludzi ma bardzo ciężkie, bardzo mylne przekonania na temat pieniędzy, wiecie, typu zastaw się, a postaw się, że jak ktoś jest bogaty, to pewnie nakradł, albo właśnie to, że 1 milion trzeba ukraść. I wciąż bardzo wiele ludzi ma takie przekonanie, nie wiem, z czego to wynika do końca, czy to wynika z historii naszego kraju, natomiast ta książka otwiera oczy pod kątem właśnie zmiany mentalności na temat pieniędzy, więc polecam ją naprawdę każdemu, bo inteligencja finansowa to jest też tak naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, no powiedziałabym, że na takim samym poziomie jak inteligencja emocjonalna. Kolejny punkt to jest taka trochę niechlubna kategoria, ale myślę, że warto o niej wspomnieć. To jest najgorsza książka, jaką ja przeczytałam w tym roku. I to jest książka niestety Polaka, bo to jest książka Profesjonalny Networking, czyli Kontakty, które procentują, Grzegorza Turniaka. I ja miałam bardzo duże nadzieje związane z tą książką, ale książka tak naprawdę bardzo mocno sprowadzała kontakt międzyludzki do takiej interesownej gry, do takiej bardziej kontaktu na zasadzie transakcji z takimi wieloma zasadami, o których trzeba pamiętać. Typu na przykład jedna z nich akurat mi utkwiła mocno w pamięci, to było to, żeby gromadzić wizytówki ludzi, którzy są ważni i którzy tak naprawdę mogą nam z czymś pomóc w przyszłości i utrzymywać z nimi regularny kontakt, konstruować do nich konkretne wiadomości, pokrywać konkretne tematy. Generalnie to wszystko miało tak sztywne, według mnie, ramy i no po prostu nabrało w moich oczach jakiegoś takiego nieludzkiego podejścia i po prostu ja nawet tej książki nie dokończyłam, ja ją gdzieś tam przekartkowałam, bo totalnie się nie zgadzałam z tym, co tam się znalazło, więc no niestety takie wrażenia. To, co poczytam sobie za poczytam sobie za mój sukces, to jest to, że jest jedna książka, której ja nie dokończyłam i przerwałam jej czytanie, a jak wiecie też z poprzedniego odcinka, ja mam ogromny problem z przerywaniem czytanych książek. Po prostu tak mam, walczę z tym i udało mi się właśnie jakby to osiągnąć przy jednej książce, a ta książka to było Jak mniej myśleć. Przerwałam jej czytanie dlatego, że jakby zupełnie nie utożsamiałam się z tym, o czym ta książka mówiła, czyli ta książka też była bardzo popularna swojego czasu, ona jest, ma taką okładkę z takim leniwcem i właśnie jakby dedykowana jest ludziom, którzy za dużo myślą, cały czas wszystko analizują, robią taki overthinking i generalnie są wysoko wrażliwi, więc no ja taką osobą po prostu nie jestem i w trakcie czytania tej książki sobie to uzmysłowiłam i totalnie nie mogłam się utożsamić z niczym, co w tej książce przeczytałam, więc stwierdziłam, że po prostu szkoda czasu i tyle. I ostatnia kategoria, która jest książka, która dała mi takie największe zrozumienie i zmieniła moje myślenie, to jest książka Mit przedsiębiorczości. I to jest też książka, która mówi o tym, jak powinna działać zdrowa firma, jak wygląda budowanie firmy od zera, jak wygląda budowanie procesów, struktur i jak wygląda budowanie firmy, czego ludzie nie do końca rozumieją, bo książka właśnie mówi o tym, że jest to metodyczna praca, a nie takie bezcelowe nawalanie godzin, by jak najwięcej pracować od rana do wieczora, tylko metodyczna praca, która musi zaczynać od pewnych zabiegów, od pewnych operacji, od pewnych procesów, żeby potem móc jakby te procesy, te stanowiska, te obowiązki przekazywać w ręce osób, które taki przedsiębiorca zaczyna zatrudniać. I powiem wam, że w przykładzie firm, które znam, po prostu zauważyłam, że totalnie ludzie tak nie robią. Niektórzy oczywiście. Więc ta książka bardzo dużo mi dała i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o takie dodatkowe kategorie. Na sam koniec jeszcze powiem wam o tym, że no muszę koniecznie zrewidować swój cel książkowy na 2021 rok, bo on był wcześniej na poziomie 52 książek, a biorąc pod uwagę, że teraz przeczytałam ich 60, no to stwierdziłam, że ja lubię ambitne wyzwania, oczywiście, dlaczego by nie, więc uznałam, że w przyszłym roku przeczytam tych książek 65. Tak, więc uroczyście się zobowiązuję. Mój cel na przyszły rok to 65 książek, startuje 1 stycznia, także zobaczymy, będzie dobrze. Jeszcze słowem podsumowania. Najważniejszy cel związany z książkami to nie powinno być przeczytanie miliona książek, czy przeczytanie pozycji, które są modne, pozycji, które wypada przeczytać, tylko pamiętajcie, że czytajcie to, co lubicie, czytajcie to, co mieści się w waszym zakresie zainteresowań, co wiecie, że się wam będzie podobało, co z wami mocno rezonuje, bo tylko wtedy możecie czerpać tak ogromną frajdę z tego czytania i nawet nie tylko czerpać tą frajdę, ale nawet czytając tą książkę już wiecie, że będziecie chcieli to wprowadzić albo wiecie po prostu, że czytacie coś, co sprawia wam ogromną przyjemność i co z wami rezonuje. I to jest coś, co ja staram się właśnie robić, czytać książki, które wiem, że będą ze mną rezonować i które mi pomogą bardzo mocno w różnych obszarach, no bo tak naprawdę książek jest mnóstwo i szkoda też życia, żeby marnować godziny, tygodnie, dni na książki, które, no, które później trzeba będzie określić mianem najgorszych albo które trzeba będzie po prostu przerwać. Wyszedł długi odcinek, ale też było dużo rzeczy do poruszenia. No i oczywiście ja o książkach mogę gadać godzinami, wiadomo jak jest. Więc słuchajcie, ja wszystkie te książki, o których powiedziałam, podlinkuję w opisie, żebyście mogli sobie je sprawdzić. I już teraz kończę moje dywagacje. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Jeśli uznacie, że ten odcinek może się komuś przydać, to podzielcie się nim, dzielenie się jest bardzo ważne, jeśli coś się wam podoba, to pamiętajcie, żeby się tym dzielić, także zachęcam was do podzielenia się tym odcinkiem w mediach społecznościowych, oznaczenia mnie, żebym też zobaczyła ewentualnie komu odcinek pomógł, kogo zainspirował. Jeśli macie do mnie jakieś pytania w związku właśnie z czytaniem książek, czy z tymi pozycjami, które ja przywołałam, to oczywiście śmiało piszcie, a tymczasem bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.